Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu, słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry.
Szczyt trzeciej fali koronawirusa ma nadejść na przełomie marca i kwietnia, czyli tuż przed Wielkanocą. Rząd będzie rekomendował na przykład ograniczanie spotkań rodzinnych podczas świąt?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że już teraz obowiązują ograniczenia dotyczące większych spotkań rodzinnych. W związku z tym na pewno nie możemy się spodziewać tego, żeby aktualne obostrzenia w tym zakresie były jakoś radykalnie zmniejszone. Raczej faktycznie święta ze względu na odpowiedzialność wobec naszych rodzin powinniśmy spędzić, o ile to możliwe, w mniejszym gronie.
Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił wczoraj o ewentualnych obostrzeniach, które mogą być wprowadzone na Wielkanoc, że do środy, czwartku podejmiemy ostateczne decyzje. Chcemy jeszcze te 2-3 dni zobaczyć, z jaką tendencją będziemy mieli do czynienia. Mamy chyba ze złą tendencją do czynienia, czyli możemy się spodziewać jakichś drastycznych obostrzeń, czy nie?
Najbliższe 2-3 dni to pokażą, bo faktycznie jeżeli biorąc pod uwagę aktualną dynamikę zachorowań, to niestety mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Również przecież na Pomorzu widzimy to doskonale, bo chociażby z wczorajszego dnia, wczoraj 1100 zakażeń i to jest 385 więcej niż w tydzień wcześniej. W związku z tym ta dynamika przyrost jest niepokojąca. I faktycznie w tym tygodniu chcielibyśmy już ogłosić, jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w najbliższych dniach, również obejmujący okres świąteczny.
A czy może być na przykład wydana taka rekomendacja sugerująca, nie wiem, ograniczenie w przemieszczaniu się z województw objętych już tym lockdownem takim ostrzejszym, czyli tak jak województwo pomorskie czy mazowieckie, do innych województw? Czy takie coś rząd rozważa?
Jeżeli chodzi o wprowadzanie przepisów, które miałyby wprowadzić zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami czy konkretnymi miejscowościami, to taki wariant nie jest w tej chwili rozpatrywany. Natomiast oczywiście naszą rekomendacją w tej chwili, już bez względu na to, że zbliża się okres świąteczny, ale po prostu rekomendacją jest to, aby jeżeli to nie jest konieczne, nie przemieszczać się do innych miejsc, a jeżeli już to robimy, no to na przykład jeżeli to jest w stylach zawodowych, to oczywiście w maseczkach z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, ale jeżeli chcemy odwiedzać rodzinę, to warto się jeszcze wstrzymać jakiś czas, w szczególności do zwiększenia liczby osób zaszczepionych.
A ten podział regionalny, który jest wprowadzony teraz, chodzi o obostrzenia, sprawdza się? Czy są jakieś dane, które to potwierdzają?
Faktycznie w warmińsko-mazurskim obserwujemy, że tendencja wzrostowa powoli hamuje. W sensie mi chodzi teraz w tej chwili o dynamikę zachorowań, bo to mówię o dynamice, bo nadal niestety wzrost istnieje, natomiast dynamika zmalała. Natomiast na ile to możliwe, ten wariant regionalny wdrażamy, aczkolwiek teraz liczby pokazują, że też wiele województw niestety również powoli przekracza te progi bezpieczeństwa, które przekroczyła wcześniej Warmia i Mazury, pomorskie, mazowieckie czy lubuskie.
A w jakim przypadku rząd zdecydowałby się na ponowny całkowity lockdown kraju?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my w tej chwili nawet w tych województwach, które mają obostrzenia, nie mamy takich ograniczeń, jakie były w najdalej idących wariantach wcześniejszych. To znaczy mamy po pierwsze naukę hybrydową, w związku z tym ona się częściowo odbywa. Są mimo wszystko pootwierane usługi. Pamiętamy przecież czas, kiedy nawet usługi fryzjerskie były zamknięte. Tego w tej chwili nie ma. W związku z tym te ograniczenia są proporcjonalne i też biorące pod uwagę te wszystkie informacje dotyczące miejsc, w których mobilność jest największa.
A jak rząd się przygotował na tą trzecią falę, na ten szczyt trzeciej fali, bo są zapowiedzi o wzroście liczby łóżek covidowych, ale są też sygnały o brakach w personelu?
Przede wszystkim od wielu miesięcy przygotowaliśmy się w postaci budowy szpitali rezerwowych, szpitali tymczasowych. Zresztą za co byliśmy bezpardonowo atakowani również przez posłów opozycji, którzy twierdzili w tamtym czasie, że to jest zbędny wydatek, że po co puste szpitale, po co one w ogóle powstają. Jak się okazuje dzisiaj, gdy trzecia fala niestety przyszła zgodnie z tymi trudniejszymi wariantami, które braliśmy pod uwagę. Te szpitale właśnie pełnią bardzo ważną rolę bezpiecznika dla osób, które są chore i nad którymi trzeba się zaopiekować. Oczywiście nadal wyzwaniem pozostaje liczba lekarzy, liczba personelu medycznego, która może pomagać tym osobom, ale to jest wyzwanie, które mamy od wielu lat. Stąd też były wcześniejsze decyzje dotyczące większej liczby osób przyjmowanych na studia medyczne, ale no, te rezultaty przychodzą, wiadomo, po kilku latach, jeżeli chodzi o od momentu decyzji.
A jak na chwilę obecną wygląda sytuacja z miejscami w szpitalach dla pacjentów covidowych na Pomorzu i w Polsce?
Jeżeli chodzi o sytuację na Pomorzu, to w tej chwili zajętych procentowo łóżek COVID, tak zwanych łóżek covidowych, jest około 75% na Pomorzu. Sytuacja z respiratorami wygląda niestety nieco gorzej. To jest ponad 85% zajętych łóżek respiratorowych. My je teraz w tej chwili zwiększamy zarówno w kraju, jak i na Pomorzu. W związku z tym zgodnie z tymi planami ewentualnościowymi, które były wcześniej przygotowane, rozszerzamy bazę łóżkową poprzez uruchamianie szpitali rezerwowych z jednej strony, a z drugiej strony też uruchamianie tych oddziałów covidowych w szpitalach, to gdzie było wcześniej przygotowane.
No wczoraj akurat było 120, na 120 respiratorów 105 było zajętych. Miejmy nadzieję, że już będzie lepiej. Panie ministrze, ale mamy chorych covidowych, mamy również pacjentów, którzy czekali na zabiegi planowe. Była rekomendacja, żeby te zabiegi powstrzymać, a dzisiaj w Sejmie ma być przedstawiona informacja właśnie w sprawie zabiegów planowych. Jak wygląda sytuacja w tym obszarze, bo to covid covidem, ludzie chorują.
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wszystkie zabiegi ratujące życie, te zabiegi, które dotyczą ratowania właśnie takiej ratowania zdrowia, gdy po prostu nie można tego przesunąć w czasie, one muszą być realizowane i będą realizowane. Chociażby cała onkologia normalnie funkcjonuje. Wszystkie niezbędne zabiegi, jak przeszczepy serca, wstawianie zastawek i tak dalej, i tak dalej. Zabiegi, które nie mogą czekać. Daliśmy możliwość przesunięcia zabiegów planowych, które mają charakter mniej inwazyjny i takie, które mogą być przesunięte w czasie, w takich sytuacjach, gdy należy dokonać wyboru, czy ratować zdrowie i życie osób, które są ciężko chore na COVID, czy właśnie przesunąć ewentualnie zabiegi planowe, ale te, które nie mają charakteru bardzo poważnego, to znaczy one są istotne, oczywiście, ale które można na przykład o 2-3 tygodnie przesunąć. Drugą kwestią są sprawy związane z POZ-ami i tutaj, czyli podstawową opieką zdrowotną. I tutaj minister zdrowia wydał stosowne rozporządzenie, które mówi, że każdy pacjent, który chce odbyć wizytę klasyczną w przychodni, może im odbyć wtedy jakby sama porada, teleporada odbywa się tylko wtedy, gdy pacjent sobie tego życzy.
W poniedziałek stosowanie brytyjsko-szwedzkiej szczepionki AstraZeneca zawiesili Niemcy, co zresztą w Niemczech wzbudziło dużą falę krytyki. Włosi i Francuzi także to zrobili. Są podejrzenia zakrzepicy. Czy ma pan wiedzę, kiedy Europejska Agencja Leków wyda opinię w sprawie AstraZeneca? Czy w Polsce będziemy nadal używali tej szczepionki, która zresztą cały czas jest używana bez żadnych problemów, na przykład w Wielkiej Brytanii?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych danych co do związku zaszczepienia AstraZeneca z tymi przypadkami, o których pan powiedział. Wczoraj czy przedwczoraj spotkała się Rada Medyczna i w tym zakresie wydała stosowną rekomendację, żeby nie wycofywać szczepionki, żeby ją dalej szczepić, bo nie ma żadnych przesłanek medycznych na ten moment, aby taką decyzję podjąć. W tej chwili też specjalny komitet do spraw bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków przeprowadza analizę danych wszystkich, które spływają właśnie w tym zakresie. I z tego co wiem, w czwartek Europejska Agencja Leków właśnie ma zaprezentować obszerne wyniki tych analiz. Część krajów wstrzymała, tak jak pan powiedział, na bardzo krótki czas szczepienia, natomiast zgodnie z tymi rekomendacjami, które otrzymaliśmy od profesorów lekarzy nie ma do tego w tej chwili przesłanek.
Dzisiaj ma być zaszczepiony 3-milionowy pacjent pierwszą dawką szczepionki. Jest ich kilka. Niemcy chwalą nas za tempo szczepień. A czy my będziemy mogli pochwalić niemiecką szefową Komisji Europejskiej za jakieś znaczące przyspieszenie dostaw szczepionek? No, twierdziła, że do końca lata zaszczepionych ma zostać 70% dorosłych mieszkańców Unii, a szczepionek ciągle brakuje. I wiemy, że brakuje przez działania Komisji, albo brak tych działań Komisji, odpowiednich działań Komisji Europejskiej. Jak to będzie w Polsce?
Komisja Europejska faktycznie spotkała się z dosyć szeroką falą krytyki w związku ze sposobem realizacji umów. Liczymy na to, że te deklaracje, które teraz padają, czyli co do zwiększenia dostaw w drugim kwartale, będą miały pokrycie w rzeczywistości, ale siłą rzeczy niestety ten kwartał nauczył nas dosyć dużej wstrzemięźliwości i pokory, jeżeli chodzi o zaufanie co do realizacji przez firmy farmaceutyczne dostaw. Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o zaszczepioną liczbę osób w stosunku do liczby mieszkańców. I to wynika z dobrze zorganizowanego systemu szczepień przez ministra Michała Dworczyka, przez cały sztab ludzi, którzy mu pomagają. I w tej chwili faktycznie ten sposób wykorzystania tych wszystkich szczepionek, które wpływają do Polski, jest bardzo, bardzo efektywny.
W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zdecydował o ogłoszeniu Europy strefą wolności LGBTIQ zamiast i rozmawiano o tym, debatowano o tym zamiast właśnie rozmawiać o problemach ze szczepionkami, a o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Unii w tej sprawie dystrybucji szczepionek apeluje 5 państw Unii Europejskiej. Czy wyznaczono jakiś termin, czy takie spotkanie jest potrzebne w tej chwili?
Posiedzenie Rady Europejskiej na pewno się odbędzie lada moment. Jest zaplanowane jeszcze, jak dobrze pójdzie, w tym miesiącu. W związku z tym oczywiście na ten temat trzeba rozmawiać. Zresztą jutro pan premier Mateusz Morawiecki leci też do Francji na spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. To też bez wątpienia temat szczepień, temat związany z koronawirusem będzie jednym z głównych tematów, który będzie poruszony.
Wróćmy jeszcze do tej rezolucji, o której wspomniałem. Chodzi o rezolucję Europa strefą LGBTIQ. Tam podczas debaty padały bardzo ostre słowa. Były słowa o rzekomych prześladowaniach osób LGBT. Robert Biedroń wykrzykiwał też z trybuny o konieczności ograniczenia wypłat funduszy unijnych. Komisarz Věra Jourová mówiła o tym, że narzędzia takie są. Czy rząd polski obawia się takiej możliwości wpływania na fundusze, na przepływ funduszy do Polski w związku z rzekomymi zarzutami o prześladowaniach na przykład osób LGBT, bo o to chyba w tym chodzi.
Po pierwsze, tutaj są jakby dwa aspekty. Jedna rzecz taka, że nie ma formalnych podstaw do tego, żeby w ogóle tego typu instrumenty były używane przez Unię Europejską. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, przede wszystkim nie ma żadnych podstaw faktycznych do tego, żeby w taki sposób część urzędników unijnych miała się zachowywać. W Polsce każda osoba jest równa, każda osoba zgodnie z konstytucją ma takie same prawa. Nikt nie może być dyskryminowany i z żelazną konsekwencją będziemy to realizować. Bez względu na to, czy to jest osoba innej orientacji seksualnej, innego koloru skóry, innego pochodzenia. Nie ma to kompletnie znaczenia. Wszystkie osoby w Polsce powinny być traktowane równo. W związku z tym ja te działania, które są w Parlamencie Europejskim, odbieram po prostu jako taki polityczny teatr, który od wielu już lat niestety toczy się w Parlamencie Europejskim. Tak jak pan mówi, wolałbym, żeby Parlament Europejski w tym czasie zajmował się kwestiami gospodarczymi, kwestiami związanymi ze szczepieniami czy walką z COVID, niż z takim teatrem politycznym.
Polski Nowy Ład przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł, zwolnienia z podatku emerytur do kwoty 2,5 tysiąca zł. To takie przecieki z nowego programu Prawa i Sprawiedliwości, który ma zostać ogłoszony w sobotę. To co jeszcze Polakom da Prawo i Sprawiedliwość? Co Polakom zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość? Czy to są prawdziwe informacje?
Poczekajmy do soboty. Ja nie będę na razie potwierdzał tych informacji, bo oczywiście wiele różnych spekulacji się pojawia w mediach na ten temat, ale faktycznie są komponenty, które zostały zresztą przedstawione, w sensie te obszary. Jednym z nich są kwestie płacowe i chcemy stworzyć takie warunki, aby faktycznie Polacy po prostu więcej zarabiali. Również do tego służy system fiskalny, bez wątpienia. Natomiast niestała grupa też projektów, które zostaną przedstawione, sposobów realizacji ich, od cyfryzacji poprzez edukację, po inwestycje, zresztą też inwestycje, które będą obejmowały przecież i Pomorze, bo Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych też szerokim strumieniem płynie na Pomorze.
Czy będzie głęboka reforma podatkowa?
Panie redaktorze, to wszystko zależy oczywiście od perspektywy, natomiast to będą na pewno zmiany istotne dla wielu Polaków.
Jak pan ocenia 2 lata prezydentury w Gdańsku pani Aleksandry Drukiewicz? Była twarzą walki samorządów z rządem, a sprawy mieszkańców były na drugim planie. To takie opinie komentatorów, obserwatorów sceny politycznej. A jaka jest pana opinia?
Oczywiście jestem przede wszystkim mieszkańcem Słupska, w związku z tym z perspektywy mojego miasta. Tak, ale właśnie chciałem to powiedzieć, ale z perspektywy oczywiście również obserwatora życia politycznego na całym Pomorzu. Widzę to, że faktycznie jakby energia pani prezydent skupiona jest bardziej na działaniach o charakterze takiej walki politycznej ogólnopolskiej. I byłoby pewnie o wiele lepiej dla wszystkich mieszkańców Gdańska, gdyby ta energia była jednak wykorzystywana na takie rzeczy jak projektowanie nowych linii tramwajowych, czy organizacja urzędu, czy rozwijanie kultury i sportu w Gdańsku i tak dalej, niż na takie codzienne przepychanki polityczne, które bardzo często widzimy.
Już jesteśmy na płaszczyźnie lokalnej, to przejdźmy jeszcze w okolice Miastka. Sąd w Miastku umorzył postępowanie wobec mężczyzny, który pobił działacza Prawa i Sprawiedliwości, zbierającego podpisy poparcia dla Andrzeja Dudy. Jak pan ocenia takie podejście sądu do napaści jednak na człowieka?
Przede wszystkim mam nadzieję, że sprawa będzie dalej kontynuowana i w ogóle nie może być akceptacji, żadnej akceptacji dla działań mających charakter przemocowy. To znaczy, jeżeli ktoś bez względu na to, jaką partię reprezentuje, jest przedmiotem ataków, już nie mówiąc o atakach słownych tylko, ale już ataków fizycznych, to absolutnie zgody na to z żadnej strony sceny politycznej nie powinno być.
Mówił minister Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu, słupski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał Piotr Kubiak. Tu Radio Gdańsk, 13 minut zostało do 9:00.